Arsenał Kultury.
Moim gościem jest dzisiaj Michał Łaszewicz, kierownik chóru Teatru Muzycznego w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W Teatrze Muzycznym w Poznaniu pracuje pan od 96 roku. Jako chórmistrz zrealizował pan przeszło 40 premier. Jest pan twórcą muzyki do szeregu spektakli. Jest pan też dyrektorem artystycznym Męskiego Kameralnego Zespołu Śpiewu Cerkiewnego Partes. I tutaj taka mała dygresja. Dowiedziałam się od pana Łaszewicza, że zostaliście jako chór nominowani do Nagrody Fryderyków, tak?
Tak, nasz ostatni album pod tytułem Sporos otrzymał nominację w kategorii muzyka chóralna.
Także trzymamy kciuki, żeby chór Partes otrzymał Fryderyka w tym roku, ale nasz program Arsenał Kultury będzie się koncentrował i będzie mówił o innym pana dziele, dlatego że jest pan pomysłodawcą i twórcą filmu dokumentalnego o naszym poznańskim teatrze muzycznym.
Tak jest. Szukaliśmy w roku jubileuszowym, który już dobiegł końca, to było 65-lecie naszej sceny w roku 21. Szukaliśmy pomysłów, jak mimo pandemii i wiadomo tego, tych wszystkich ograniczeń, które spadły na kulturę, jak możemy obchodzić i uczcić ten jubileusz. W sumie ten pomysł był syntezą kilku innych koncepcji, a to poszukiwania jakichś największych hitów z naszej historii, a to jak porozumienia z jakimiś osobami, które wywarły znaczący wpływ na rozwój teatru i na jego dzisiejszy kształt. Ostatecznie udało mi się przekonać dyrektora, żeby te nasze zabiegi przybrały postać filmu dokumentalnego, ale nie do końca takiego szablonowego.
W Dniu Teatru, który w tym roku przypada w najbliższą niedzielę, będzie premiera pierwszego odcinka tego filmu na YouTubie o 18:00. Już od razu zapraszamy. Film na razie składa się z trzech części, ale materiału pewnie macie na o wiele, wiele więcej. Pierwsze, co czyta się o historii teatru muzycznego, by teatr muzyczny był skonstruowany z wrażliwości, z umiejętności, z osobowości ludzi, którzy ten teatr tworzą. Teatr muzyczny to taka za każdym razem wizja kolejnego twórcy, dyrektora, zespołu, który w danym czasie tworzy ten teatr muzyczny?
Absolutnie tak. Teatr to przede wszystkim ludzie. To i artyści, i wszyscy ludzie teatru, dzięki którym właśnie teatr może istnieć i funkcjonować. No bo jeżeli byśmy spojrzeli na nasz cały czas budynek, stajemy u progu wielkiej szansy, że powstanie nowa siedziba teatru, ale tak jak zresztą pada z ust jednego z moich rozmówców w filmie, do tego nowego teatru przeniesiemy zespół z dawnego budynku, który ma, jak Poznania doskonale wiedzą, trudną historię jako siedziba gestapo, miejsce męczeństwa wielu Wielkopolan. Co prawda jest to rekonstrukcja budynku powojenna,
tak.
O tym też wiemy, ale my też swoją obecnością odczarowujemy to miejsce. I tak jak pani powiedziała, teatr przez pokolenia tworzył ludzie. Mam to szczęście już 26 rok być częścią tego wspaniałego zespołu, który w swoim rdzeniu jest bardzo trwały. My cały czas jesteśmy w ogromnym stopniu teatrem generacyjnym. Wiele teatrów, szczególnie muzycznych, odeszło od tego modelu. To też świat się zmienił i dziś zupełnie zrozumiałym zjawiskiem są castingi i jest poszukiwanie artystów do konkretnych kolejnych spektakli. U nas jednak bardzo duży jest udział tego zespołu stałego. Właśnie za tydzień mamy kolejny casting, mamy miejsca dla nowych członków zespołu, ale ten zespół właśnie trwa, rozwija się i uważam, że robi wspaniałą robotę.
Chciałam też zapytać o to, jak to zmieniało się z biegiem lat, charakter repertuaru, charakter tego, czym jest obecnie teatr muzyczny, bo też nie do końca dla każdego z nas czytelne są te różnice między operetką, między repertuarem operetkowym, a repertuarem teatru muzycznego. Wiem, że to też zmieniło się w latach 70., kiedy rolę dyrektora przejął Henryk Olszewski. On zmienił nazwę poznańskiej operetki na teatr muzyczny. Tekst miał stać się według jego koncepcji równorzędnym partnerem partnerem dla muzyki.
Im więcej się dowiaduję, im więcej studiuję historię teatru i jego repertuaru, tym mniej wyraźne są granice międzygatunkowe. To prawda, że od czasu, kiedy dyrektorem został Przemysław Kieliszewski, tu już dosyć jednoznacznie zaczęliśmy profilować zespół w kierunku nowoczesnego repertuaru. Zaczynam tak od końca, ale tutaj możemy mówić o pewnej granicy stylistycznej, jeżeli chodzi o właśnie ten rdzeń artystyczny naszego zespołu. A tak jak pani wspomniała, teatr rozpoczynał swoją działalność pod nazwą Operetka Poznańska, dokładnie Państwowa Operetka Poznańska. I co też ciekawe, to była inicjatywa jednej osoby, której się bardzo chciało. Był to Zbigniew Szczerbowski. To była osoba, która prowadziła wiele różnego rodzaju instytucji kulturalnych, ale takich raczej mniejszych, typu kabaretowego, jeszcze przed wojną, a w Poznaniu próbował z różnym powodzeniem tworzyć rewie i temu podobne miejsca. W końcu w 1956 roku udało mu się przekonać ówczesne władze do tego, że warto stworzyć scenę operetkową. To jest też ważne. Pojęcie musical bardzo późno zaczęło być w ogóle rozumiane i stosowane. I to nieprawda, że dopóki operetka nazywała się operetką, to grano tam tylko operetki. Kierownictwo Zbigniewa Szczerbowskiego trwało dosyć krótko, w zasadzie ograniczyło się do pierwszej premiery, jaką była Wiktoria i jej huzar. To jest operetka, ale też mógłbym się zakładać z niejedną osobą, że pewne fragmenty wyjęte z tejże operetki byłyby dzisiaj śmiało uznane za przeboje musicalowe. To jest też taka płynna granica, o której mówię. No i następnie już dyrekcja Henryka Duczmala, ale już wtedy dyrektorem artystycznym został Stanisław Renc, o którego, jak to się później gdzieniegdzie określało, złotą epokę ta jego dyrekcja oznaczała. Został później już dyrektorem naczelnym w roku 61. I wtedy powstały też, wówczas nazywane operetkami, a dzisiaj musicalami, jego wielkie dzieła, Dziękuję Ci Ewo, Skrzydlaty Kochanek i Eksportowa Żona. I wtedy poznańska scena muzyczna była uznawana za absolutnie najlepszą scenę muzyczną w Polsce. Tutaj cały kraj się zjeżdżał. Na dowód tego warto powiedzieć, że po premierze Dziękuję Ci Ewo zostało zagrane prawie 270 razy w ciągu jednego sezonu. To są wyniki na poziomie dzisiejszych osiągnięć Broadwayu. Dziękuję Ci, Ewo. To jest ciekawe, w oryginalnej partyturze jest napisane operetka, potem w scenariuszu już jest napisane operetko rewia, a jej wznowienie na początku lat 70. nazywało się musicalem. Interesujące. I Dziękuję Ci, Ewo. Ja nie wiem, czy do dzisiaj jakiś tytuł w Polsce powtórzył ten sukces. Został wystawiony we wszystkich teatrach muzycznych naszego kraju, chyba z wyjątkiem Gliwic, łącznie ponad 2000 razy. Jeszcze raz odwołam się do Broadwayu czy West Endu. Spektakl zagrany 2000 razy jest hitem na niespotykaną skalę, a przypominam, że mamy do czynienia z okresem wczesno-gomułkowskim w PRL-u.
Mm-hmm. No ale też wejdę tak w słowo, rozumiem, że nie da się tak do końca eksploatować zespołu takiego teatru muzycznego. To nie jest to samo, co odtworzyć ileś razy więcej film w kinie, prawda? Bo ten zespół też musi mieć jakiś swój czas wypoczynku i jakiś czas przerwy, żeby się zregenerować. Jednak patrząc na wysiłki tancerzy, solistów teatru muzycznego, to jest ogromny wysiłek. Wiele osób moich znajomych w ogóle nie dowierza, że słyszą muzykę, słyszą śpiew na żywo.
To prawda, szczególnie dzisiaj, kiedy ekonomia jest bezlitosna, teatru to nie omija i mamy wiele spektakli, w których jest pojedyncza obsada. To znaczy, że każde wystawienie równa się występowi danej konkretnej osoby. Właśnie kiedyś tak nie było. Kiedyś mieliśmy na przynajmniej głównych rolach, nie wiem, 3-4 osoby. Jest to oczywiście wyzwanie. No dzisiaj tak mówiąc szczerze, od strony też ludzi teatru, no cieszymy się, że można grać. No, pandemia nam pokazała, jak straszliwym czasem jest okres, kiedy z jakichś powodów teatr jest zamknięty, bo artyści, no pensje nasze są na takim poziomie, że nikt nie jest w stanie, nie grając, w ogóle związać końca z końcem. Z drugiej strony, tak jak pani powiedziała, to jest tak absorbujące, że choćbyśmy chcieli, ogromnym problemem jest, nie wiem, dorabianie sobie. Ale wiem też z rozmów z artystami, którzy zaczynali pracę tutaj 65 lat temu, że w słusznie minionym ustroju oni byli w tej samej sytuacji. Że nawet no dzisiaj nam trudno zorientować się, jaka była siła nabywcza ówczesnych pensji, ale powiedzieli mi, że hałtu żyli na potęgę.
Mówiliśmy trochę o Broadwayu, mówiliśmy trochę o rodzimych produkcjach. Nie wiem, czy to jest dość ładne słowo, żeby określić musical autorstwa Stanisława Renca, ale wydaje się, że teatr muzyczny od jakiegoś czasu bardzo mocno pokazuje szereg takich rzeczywiście broadwayowskich, topowych produkcji tutaj w Poznaniu.
Absolutnie tak. I mało tego, okazuje się, że z dużym powodzeniem możemy grać wielkie tytuły, które kojarzone są z wielkimi scenami. No, jaki jest rozmiar naszej sceny, no to każdy, kto chociaż raz tam zajrzał, to doskonale sobie zdaje sprawę. No, my sami wewnętrznie tak się złośliwie mówimy na to pudełko do butów. I no, myślę, że to jest ogromne osiągnięcie ostatnich lat teatru muzycznego, że tytuły takie jak Jekyll i Hyde, czy Evita, czy Zakonnica w przebraniu mogą z powodzeniem być wystawiane u nas. To jest też oczywiście ogromna zasługa realizatorów. No, najwięcej współpracował z nami fantastyczny scenograf Mariusz Napierała, który od lat traktował jako wyzwania swoje osobiste, zawodowe zlecenia stworzenia scenografii dla naszego teatru. My tu byliśmy w stanie zmieścić scenę obrotową, zupełnie otworzyć przestrzeń prosceniową. Naprawdę myślę, że każdy spektakl jest też pod tym względem wart docenienia.
Bardzo mi się też podoba takie określenie celu właściwie teatru muzycznego, ale to jeszcze sformułowany taki cel za czasów dyrektora Henryka Olszewskiego, żeby teatr muzyczny kształtował artystyczny smak rozrywkowo nastawionej publiczności. Wspomnieliśmy tutaj o tych produkcjach broadwayowskich, które adaptujemy na nasz tutaj polski grunt, ale też jestem pod ogromnym wrażeniem spektaklu wyreżyserowanego u nas, stworzonego u nas, mówię u nas, w Teatrze Muzycznym, który też gościł w Nowym Jorku. Myślę tutaj o Virtuoso i tutaj zostali też zaproszeni zagraniczni twórcy, tak? Z Broadwayu, żeby z nami współtworzyć spektakl o Ignacym Janie Paderewskim, który mógł potem zostać w Nowym Jorku pokazany.
Tak, myśmy wręcz, pozwolę sobie użyć określenia, pozwolili Amerykanom zrobić sztukę o Paderewskim. Co prawda też z powodów pandemicznych ta współpraca była utrudniona, bo w którymś momencie w ogóle przecież była przerwana komunikacja międzykontynentalna. Ostatecznie jednak Jerzy Jan Połoński, znakomity reżyser, który wiele sztuk u nas już też popełnił, doprowadził do tego, że te amerykańskie pomysły, które nie były tak jeden do jednego gotowe do przełożenia na tutaj nasz polski grunt, bo jednak te różnice kulturowe są znaczące. To przy tworzeniu dzieła literackiego, jakim jest libretto musicalu, to szczególnie się mocno odbijało. No ale wydaje mi się, że no, publiczność też zagłosowała nogami i z wielkim entuzjazmem przyjęła te pomysły. No, myślę, że teraz w szerszym wymiarze tę współpracę z Amerykanami pokażemy w najbliższej naszej premierze musicalu o Irenie Sendlerowej, który już pod koniec lata zagości na naszej scenie.
Czyli taka nie tylko misja bardziej kształtowania gustów artystycznych, ale też nawet mówienia o historii. Też bardzo ważny spektakl oparty na Orwellu, oparty na Huxleyu, czyli na literaturze takiej od lat znanej, bardzo ważnej dla wszelkich narracji mówiących o totalitaryzmach. Myślę o spektaklu Kombinat, I tutaj ukochany przez wielu do tej pory Grzegorz Ciechowski, jego muzyka, jego słowa w spektaklu, który został wystawiony w czasie pandemii, a mówiący o totalitarnych, strukturalnych ograniczeniach, które są nakładane na człowieka. Mocny temat, poważny temat w tamtym okresie też.
Tak, i jak się niestety okazało, bardzo bliski problemom, które spadły na nas dosłownie w ostatnim czasie. Nie tylko przecież pryzmat wojny, nie tylko pryzmat pandemii. No, ale trudno przecież dzisiaj myśli kierować w inną stronę, dlatego ta dodatkowo wymowa kombinatu jest bardzo dosadna. Trudno to nawet oddać słowami. Myślę, że to, co jest charakterystyczne w odbiorze kombinatu, to bardzo indywidualne odczucia widzów. Rozmawiałem z ogromną ilością osób, które to oglądały i nie spotkałem się z dwoma takimi samymi odbiorami tego spektaklu.
Ale na pewno jest to całkowicie akceptowalne dla fanów Grzegorza Ciechowskiego. Ja miałam przyjemność być na premierze i sobie takim dziennikarskim sznytem po prostu przepytałam tam parę fanklubów Grzegorza Ciechowskiego i wszyscy byli po prostu zachwyceni. Jeśli tutaj mówimy o takiej sytuacji, w której teatr muzyczny swoim repertuarem też wpisuje się w bieżące wydarzenia, w bieżącą jakąś problematykę, no to premiera filmu, przez który się dzisiaj spotkaliśmy, czyli premiera filmu o teatrze muzycznym w najbliższą niedzielę. Wtedy jest też Dzień Teatru, ale wtedy też Teatr Muzyczny organizuje coś związanego z bieżącą sytuacją. I tutaj ja nie wspomniałam tego na początku, ale muszę dodać, że pan Michał Łaszewicz, kierownik chóru Teatru Muzycznego, jest też jako kompozytor i aranżer tym, który współpracuje z wieloma innymi instytucjami kultury. I jedną z takich instytucji jest między innymi Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej. I teraz w niedzielę robicie coś dla Ukrainy.
Tak, włączamy się w akcję, w której biorą udział wszystkie teatry poznańskie. U nas będzie ona miała formę śniadania, na które serdecznie zapraszamy przed nasz budynek. W najbliższą niedzielę 27 marca w samo południe będzie można tam się spotkać z naszymi artystami, ale też zapraszamy naszych ukraińskich gości. Będzie możliwość wsparcia poprzez udział w kweście zorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.
To skorzystam z tej okazji pana doświadczenia i zapytam, jak wyglądała taka współpraca z Teatrem Narodowym Operetki Kijowskiej? Jacy są muzycy? Jak się współpracowało z tym teatrem?
To ogromna przyjemność zawsze, współpraca z ukraińskimi muzykami. Wiem, bo jeszcze w czasach sowieckich Ukraina bardzo na plus odstawała od reszty tego kraju, i jakby nic się tutaj nie zmieniło na gorsze, wręcz przeciwnie. Ukraina ma fantastycznie rozwinięty system szkolnictwa muzycznego. Ja również jako chórmistrz miałem do czynienia z wieloma śpiewakami ukraińskimi i ich system kształcenia rozpoczyna się już w wieku przedszkolnym. To jest fantastyczne. Oni mają zintegrowany przedmiot plastyczno-muzyczny. Oni pierwsze dźwięki w wieku 5-6 lat wydobywają, malując farbami w tym samym czasie. Tam śpiew jest połączony z malowaniem. Oczywiście temu towarzyszy bardzo skrupulatnie prowadzona nauka solfeżu, ale dzieci na Ukrainie w wieku 9-10 lat czytają nuty na poziomie umożliwiającym im wykonywanie, nie wiem, Jascana Desprez, w ogóle zaawansowanej muzyki przy wspaniałej szkole oddechu. Oni nie mają dziury, jaka u nas istnieje w wieku nastoletnim, że wiadomo, chłopcy mają mutacje, są inne zainteresowania. Ukraińcy mają zespoły od przedszkola do naprawdę zaawansowanego wieku, wszystkie na fantastycznym poziomie. I podobnie było z orkiestrą.
A jak wygląda współpraca ukraińskich muzyków tutaj w Polsce z nami?
Wydaje się, że te zespoły ukraińskie, które przyjeżdżają, one wypełniają pewną lukę na naszym rynku muzycznym i kulturalnym. Tak się stało, że nasze teatry w całej Polsce w zasadzie właśnie obrały ten profil musicalowy i dosyć nowoczesny, a w dalszym ciągu jest duża rzesza publiczności, której bliskie są, co by nie mówić, bardzo piękne i często wartościowe muzycznie utwory operetkowe. I gro występów właśnie Ukraińców to są koncerty mniej lub bardziej operetkowe. No, oni dysponują fantastycznym, jak już mówiłem, arsenałem świetnych solistów. No, nasze języki są na tyle podobne. Ukraińcy śpiewają w większości po polsku te operetki, coraz lepiej sobie radzą z wymową. No, jeżeli chodzi o stronę instrumentalną, to jest bardzo, bardzo wysoki poziom. No, jest ich dużo i dobrze, bo my trochę się czujemy też w teatrze muzycznym rozgrzeszeni, że my robimy sobie teraz to, co jest bliskie naszemu aktualnemu profilowi i to nie jest tak, że myśmy też porzucili te widownie, a ktoś dla nich jeszcze też gra dzisiaj.
Czyli przypomnę, że najbliższą niedzielę spędzimy z Teatrem Muzycznym. Na początku, tak, o 12:00 można przyjść do was na śniadanie, a potem o 18:00 na kanale YouTube będzie premiera filmu dokumentalnego o Teatrze Muzycznym.
Serdecznie zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Gościem Arsenału Kultury był Michał Łaszewicz, kierownik chóru Teatru Muzycznego.
Arsenał Kultury.